Dobry wieczór. W dzisiejszym programie Maciej Miller, autor wstępu do książki Jeden Święty Powszechny Apostolski, spotkania z historią Kościoła, opowie o tym, w jaki sposób książka powstała i co się na nią składa. Autorem materiałów zebranych w książce jest arcybiskup Grzegorz Ryś. Między innymi z książki można się dowiedzieć, jak wyglądało życie codzienne księży w średniowieczu i jak wprowadzano celibat. Ksiądz Grzegorz Ryś tak pisze we fragmencie książki. W uprawianiu historii Kościoła nie chodzi o apologetykę. Nie boimy się prawdy o sobie. Kościół jest święty, bo boski, ale jest też grzeszny, bo ludzki. Pomijanie w jego dziejach trudnych kart jest wręcz heretyckie. Pachnie dostrzeganiem w Kościele jedynie boskiego pierwiastka. Kościół nie pojawił się dzisiaj. Ewangelizacja jest procesem postępującym w perspektywie historycznej. Nie zaczyna się ode mnie. Od kogoś przyjąłem wiarę. Warto wiedzieć od kogo, warto wiedzieć jak wierzyli ci, którzy byli przede mną. Niebezpieczne jest myślenie, że to od nas wszystko się zaczyna. Jeden święty, powszechny i apostolski, spotkania z historią Kościoła. Więcej o tym, co zawiera książka i jak powstawała, opowie Państwu Maciej Miller.
Przez to, że jest najpierw teologiem, najpierw kończył teologię, potem się kształcił w historii, to zadaje takie pytania, jakich większość historyków by nie zadała, bo po prostu ich to nie interesuje, albo nie mają wystarczającej wiedzy z dziedziny teologii. No chociażby duchowość królowej Jadwigi. No, historycy z różnych punktów widzenia patrzą na Jadwigę, ale tutaj raczej jest potrzebny teolog, żeby źródła przeorać tak, żeby dowiedzieć się czegoś o tym, w jaki sposób ona wierzyła. To się częściowo udaje, mimo że mamy do czynienia z postacią przecież żyjącą pod koniec XIV wieku. Biskup Ryś wspomina o wielkim historyku, absolutnym gigancie, jakim był Jacques Le Goff, który napisał między innymi książkę o historii czyśćca, z tym, że książka jest wybitna, świetnie się czyta, bardzo cenna, ale znowu tutaj zabrakło pewnego warsztatu teologicznego. Le Goffowi brakowało wiedzy teologicznej, czym czyściec był i jak się jego doktryna formowała. On odkrywa czyściec właściwie dopiero w średniowieczu, pomijając źródła ojców Kościoła, czy źródła biblijne. Niewiele ich jest swoją drogą. W każdym razie patrzy na ten temat właściwie wyłącznie jako historyk średniowiecza. Brakło drugiej nóżki. Oczywiście nie chcę tu deprecjonować Le Goffa. Bycie ateistą w żaden sposób nie pozbawia możliwości prowadzenia badań na temat historii średniowiecza czy historii Kościoła. Mówimy tutaj o warsztacie naukowym teologa, który bywa przydatny, żeby pewne aspekty historii również wyjaśnić. Powiem od razu jedną rzecz. Nie do końca pamiętam, czy ona wypadła z naszego wywiadu, który otwiera książkę, czy to była jakaś moja rozmowa nie będąca wywiadem. W każdym razie spytałem go wtedy, dlaczego właściwie zajął się historią, on powiedział, no to zapytanie, no bo to jest po prostu ciekawe. I gdybym miał szukać jednego klucza, to bym wskazał na taki. W tej książce są bardzo różne teksty. Są teksty wzięte z periodyków naukowych, opatrzone przepisami, są felietony, są jego polemiki, są teksty popularno-naukowe, ale to, co je łączy, że to, że w każdym jest jakaś opowieść. Bo historyk musi przede wszystkim opowiadać. Jeśli historyk nudzi, jeśli historyk ględzi, to lata badań, które by spędził w archiwum, są nic nie warte. On musi opowiedzieć historię, to w sposób zajmujący. Oczywiście nie chodzi znowu o efekciarstwo. To nie jest krytyczna analiza źródeł, tylko to jest wyjmowanie z chronik czy z listów różnych skandali i cytowanie ich. To nie jest robota historyka. To jest moim zdaniem psucie historii. Czegoś takiego u biskupa Rysia oczywiście nie znajdziemy. Niemniej każdy jego tekst jest zawsze opowieścią, zawsze jest ciekawy. Co więcej, w jakiś sposób czuć, że on jest księdzem. Nie dlatego, że przyjmuje jakieś założenia wstępne i chce w każdym z tekstów nas katechizować. Zupełnie nie. Tom spokojnie może wziąć człowiek niewierzący na wakacje i czytać, bo tam nie ma żadnej ideologii w tym, którą biskup próbowałby między wierszami sprzedawać. Zupełnie nie. Ale wiele z tych tekstów skłania do zadania sobie pytania o siebie, o to, kim jestem, czym jest dla mnie Kościół, może być czymś obojętnym, ale dlaczego jest czymś obojętnym? Czy moje odchodzenie z Kościoła, dystansowanie się, albo wprost przeciwnie, przyleganie do Kościoła jest oparte na mocnych fundamentach? Czy może warto pewne pytania zadać sobie jeszcze raz, przemyśleć? Te pytania badawcze, które podejmuje biskup Ryś, właśnie skłaniają też do tego typu przemyśleń. Dlatego ta książka jest cenna. Przede wszystkim dla historyka nie ma tematów nie do podjęcia. Jeśli istnieją źródła, które można badać, to chcemy z tych źródeł wydobyć wszystko, co możliwe. Oczywiście to jest wór bezdenny na ogół. Co jakiś czas się zmieniają paradygmaty badań historycznych, filozofia w uproszczeniu, która jest w tle badań i to pozwala nam zadawać zupełnie nowe pytania, budować nowe syntezy. Tak więc to dlatego nieustannie badamy kronikę Galla Anonima na przykład, mimo że ona nie jest specjalnie długa, ale ciągle wyciągamy z niej nowe rzeczy, niekoniecznie nowe informacje, ale nowe interpretacje już tak. Więc skoro da się badać historię Kościoła, tutaj źródeł jest mnóstwo, no to historyk to robi. Jeśli jest dodatkowo teologiem, no to ma jeszcze szerszy warsztat potrzebny do tego. Przywoływanie hasła zawsze się wiąże z jakimiś uproszczeniami. Tematyce Christianitas bardzo wiele miejsca w książce jest poświęcone. Trudno to streszczać. Za tym hasłem Christianitas tęsknią dzisiaj przede wszystkim konserwatyści. Budują sobie pewien obraz jedności europejskiej, gdzie wszędzie panuje chrześcijaństwo, wszędzie jest wiara święta katolicka. No właśnie, i tu już wchodzimy w taki obszar uproszczeń, że nie warto tego ciągnąć. Trudno porównywać dzisiejszy kościół katolicki do kościoła w średniowieczu. Niektórzy historycy wręcz mówią wtedy o kościołach, a nie kościele, no mimo że nie doszło jeszcze do rozpadu zachodniego chrześcijaństwa. Średniowiecze to jest jeszcze okres przed protestantyzmem. Protestantyzm właściwie zaczyna nową epokę. Niemniej, znacznie mniej monolityczny. Na pewno był bardziej otwarty, a może zmuszony do tego, żeby tolerować więcej różnorodności. Nie wiem, czy w tamtym kościele Antony de Mello miałby takie problemy, jakie miał. No bo dzisiejszy kościół mierzy się z tym wyzwaniem inkulturacji. Z drugiej strony w tamtym kościele dokonywały się rzeczy zupełnie paskudne, no, które dzisiaj prosto tak możemy nazwać, jak nawracanie przemocą, jak wiele aspektów związanych z krucjatami, wiele aspektów związanych z działalnością inkwizycji. Mówię to ostrożnie, bo potępianie też tego wszystkiego w czambuł jest anachroniczne. Jak weźmiemy inkwizycję na warsztat, na przykład, idea, która stała za inkwizytorami, polegała na trosce o duszę, jakkolwiek to brzmi, może obłudnie, ale wyłączmy na chwilę to, że żyjemy w XXI wieku. Wtedy moim zadaniem jako chrześcijanina było sprawienie, żeby ten drugi też został zbawiony. W ówczesnych interpretacjach to dawało prawo do zastosowania nawet przemocy, nawet tortur, żeby kogoś takiego nawrócić. Celem inkwizycji, nie mówię tutaj o różnych nadużyciach, ale było nie spalenie na stosie, tylko było przymuszenie czy skłonienie do wyznania wiary z powrotem tej właściwej, ortodoksyjnej. Dzisiaj oczywiście takie myślenie po II Soborze Watykańskim odrzucamy. Dzisiaj przyjmujemy wolność religijną. Na tym przykładzie widać, jak bardzo trudno jest dokonywać porównań, ponieważ żyjemy w różnych epokach, myślimy w zupełnie inny sposób. Przecież papiestwo średniowieczne, papiestwo z początku XIII wieku, to było papiestwo wojujące z cesarzem. Trwała wyniszczająca, długotrwała wojna między papieżem a cesarzem o to, który z nich jest głową chrześcijaństwa. No, coś nieprawdopodobnie gorszącego. Mieliśmy też wielką schizmę zachodnią, czyli okresy, kiedy rządziło dwóch albo w porywach i trzech papieży. No, niewyobrażalne w dzisiejszych czasach. Dzisiaj niektórzy się śmieją, że też mamy dwóch papieży, ale to zupełnie inna sytuacja. Tu mieliśmy antypapieży, kogoś. Jeden był powoływany przeciwko drugiemu. I to nie jest tylko kwestia polityczna, to jest dla wielu chrześcijan dramat związany z tym, że jak będę wierny temu niewłaściwemu papieżowi, to zostanę potępiony. Tutaj takie lęki wchodziły w grę, więc to nie są wszystko błahe sprawy i to nie są sprawy tylko polityczne. I już mam problem z pojęciem kościoła, bo co innego papież w Rzymie, co innego Bernard z Clairvaux, który zakłada zakon cystersów, czy raczej krzewi, co innego znowu się dzieje u koncyliarystów krakowskich, którzy tworzą teologię o tym, że nie wolno nawracać siłą. To wszystko jest kościół. Kościołem są templariusze, którzy zwalczają Saracenów, a potem zostają wymordowani przez Filipa Pięknego we Francji, ale ten Filip też jest kościołem. To wszystko jest kościół, to wszystko robią sobie chrześcijanie. Robią często rzeczy zupełnie sprzeczne. To chyba warto spojrzeć na sztukę średniowieczną. Może patrząc na dzisiejsze betonowe kościoły, a wspaniałe katedry gotyckie wypełnione kolorami. No warto przypomnieć sobie wspaniałą teologię światła, jaką opat Suger budowniczy z Saint-Denis ułożył i trochę pożałować, że w wielu nowoczesnych kościołach tego nie ma, że one muszą być stale oświetlone lampami, żeby tam cokolwiek dało się zobaczyć i przeczytać. Jak patrzę na współczesne kościoły, to żałuję pewnej rzeczy, która była w średniowieczu, a dzisiaj nie ma. Czasem to odkrywano, no przecież mieliśmy też neogotyk. Pewne rzeczy wracają i to dobrze.
Błękitu z kawałkiem lądu, i gdyby trzeba doceniać złośliwą czułość przyrządów, cel osiągalny jest z lotu w wyniku rejsu lub marszem, miarowym następstwem kroków w dowolnie wybranym czasie. Odległość od horyzontu, bezwładna z racji przypuszczeń, pozwala obserwującym nabierać kolejnych złudzeń i zmieniać je w przekonania, że owo miejsce to styczna, im bardziej polegać na niej, tym sama staje się bliższa. Dalej niż sięga myśl, wiodą w przód ślady stóp. Cierpliwie kusząc z oddali tych, którzy chcieliby przebrnąć odwieczną w swej własnej skali i rozciągłość i odległość, horyzont tkwi niewzruszenie w bezbronnej oka źrenicy, pozostawiając nadzieję zbyt wielką na jedno życie.
no, historia sensu stricto nie jest nauką, bo nie buduje praw, tak jak fizyka czy inne nauki podstawowe. Niemniej ma swój warsztat naukowy, którego się musi trzymać. I istnienia Boga naukowo nie udowodnimy, więc jego działania w dziejach też nie udowodnimy. Niemniej możemy badać kult. Historyk może się zajmować cudami świętych. W tym sensie, że w katedrze na Wawelu przy grobie świętego Stanisława wierzono, że dzieją się cuda. Ludzie przychodzili, modlili się o uzdrowienie, a potem księża spisywali to w specjalnych spisach. Te spisy były potrzebne potem do procesu kanonizacyjnego. I w wielu sanktuariach tego typu spisy powstawały. Badał je w dużym stopniu autor książki, biskup Ryś. Tak więc historykowi można badać dzieje tego kultu, aczkolwiek on nie może napisać, że Bóg tego człowieka uzdrowił. Może powiedzieć, że według tego człowieka uzdrowił go Bóg. Więc oczywiście człowiek wierzący, czytając ten artykuł o cudach średniowiecznych, może się zastanawiać, co tam się działo, że tylu ludzi było gotowych składać takie świadectwa. Ale żadnych konkluzji naukowych od historyka tutaj nie dostaniemy. Dobrze, jesteśmy w sferze pytań o wiarę i to, co wiara nam mówi o możliwościach, jakie ma Bóg, żeby tutaj działać. Czy wierzymy w uzdrowienia, czy nie wierzymy w uzdrowienia. To już są pytania ważne, ale z dziedziny duchowości, nie historii. Jan Hus pojawia się w wielu miejscach, między innymi w tym ostatnim rozdziale, o którym wspominałem, ale może nie o Husie powiem, tylko trochę paradoksalnie o Marcinie Lutrze. On też się pojawia w książce jako postać zamykająca pewien element dziejów w rozdziale o buntownikach kościelnych. Zwróćmy uwagę, że Jan Hus, no cóż, nazwijmy to po imieniu, został zamordowany. Został wezwany na sobór w Konstancji, żeby wytłumaczyć się ze swoich poglądów, wyposażony w list żelazny. Nic nie wolno było mu zrobić. Został pojmany, przeprowadzony proces inkwizycyjny i został spalony na stosie. 100 lat później Luter występuje częściowo z podobnymi postulatami, między innymi komunii pod dwiema postaciami, z postulatami dotyczącymi roli duchownych i tak dalej. Nie wchodźmy już w temat reformacji szczegółowo. W każdym razie zobaczmy, jakiej nieprawdopodobnej odwagi to wymagało od tego człowieka, żeby wejść w buty Husa. On dobrze wiedział, czym to mogło się skończyć i niewiele brakowało, żeby się skończyło. Gdyby nie elektor Saski, książę elektor, no, który otoczył go opieką, to Luter prawdopodobnie skończyłby tak samo. Więc zobaczmy, jaka nieprawdopodobna odwaga była w kolejnych tych buntownikach, których opowiada biskup Ryś, że oni decydowali się to robić. Jaka wiara musiała w nich być, bo przecież ich napędzała troska o Kościół i troska o reformę Kościoła. Więc paradoksalnie trochę poza średniowieczną postać Lutra bym wymienił, ale nie mogę nie powiedzieć o Jagielle. To jest zresztą też ulubiona postać biskupa Rysia. Moja również. Biskup w bardzo zajmujący sposób opowiada i o Jagielle, i o Jadwidze. W moim przypadku chyba dużą rolę odgrywa fakt, że jak miałem 7 chyba lat, to tata mnie wziął na pole bitwy pod Grunwaldem. To jakoś zbudowało moją wyobraźnię i przypuszczalnie wpłynęło na to, że zająłem się historią w ogóle. W przypadku Jagielły fascynuje mnie to, jak on radził sobie z przeciwnościami. On miał przeciwko sobie całą propagandę krzyżacką. Mimo, że przyjął chrzest, mimo, że osobiście był człowiekiem bardzo religijnym, był przedstawiany przez dyplomatów krzyżackich na dworach całej Europy jako kryptopoganin. Do tej pory zresztą pokutują trochę przez Jana Długosza, który Jagielły nie lubił i w swojej kronice umieszczał te informacje. Do tej pory pokutują opowieści, jak on tam spluwa przez lewe ramię Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek. To jest o Jagielle. I on dawał z tym sobie radę. A już pomijam fakt, że był znakomitym wodzem on i politykiem. Zgromadził na polu bitwy pod Grunwaldem wojska, nie tylko polskie, ale też litewskie, no i jeszcze Tatarów. I pobił potężny, przepotężny zakon krzyżowy, posiłkowany przez ochotników z całej Europy. Właściwie opinię dworów Europy Jagielły miał też przeciwko sobie wtedy. Więc jaki to był niesamowicie odporny człowiek. Jakoś dużo stoicyzmu, śmieję się oczywiście, bo na pewno stoicyzmu nie znał, ale miał w sobie taką postawę, żeby te wszystkie przeciwności przezwyciężyć. A zdradzę jeszcze ciekawą rzecz, którą biskup Ryś zauważył, bo pytałem go, czy między Jadwigą a Jagiełą coś mogło być. Czy się kochali? Mówił, że tutaj no bardzo trudno coś wydobyć ze źródeł, ale mamy jedną informację. Jagielło do końca życia, że jeszcze ponad 30 lat po śmierci Jadwigi, miał jeszcze 3 żony, do końca życia nosił na palcu pierścień, który otrzymał od Jadwigi w dniu ślubu. Możemy z tego wnioskować, tak jak to robią historycy prawa, że ten pierścień to był symbol władzy królewskiej, no bo Jadwiga była królem, no dlatego Jagielło nikt go nie zdjął, a możemy może trochę bardziej romantycznie spojrzeć, może warto tak czasem zrobić i pomyśleć, że coś musiało w tym być, skoro Jagielło nie rozstawał się z tym przedmiotem. przypominam sobie rozmowę z profesorem Andrzejem Chwalbą. Rozmawiałem z nim kilka lat temu o wybuchu I wojny światowej. Pytałem go, czy historycy w 1914 i we wcześniejszych latach, czy przewidywali, co się może zdarzyć. On mówi, że to się zdarzało, owszem, w tekstach dziennikarskich, politologicznych, ale jakoś historyków akurat nie było wśród tych proroków, więc nie wiem, czy wiedza o przeszłości daje prerogatywy bycia prorokiem. Wiedza o pewnych wzorcach. Natomiast historyk też wie, że nie ma prostych powrotów do przeszłości. Nie ma powtarzania czegoś, co już było. W nauczaniu biskupa Rysia już jako księdza często powtarza się ten motyw, że jeśli nas fascynuje jakiś święty, to my nie mamy wchodzić w jego buty. I być kolejnym świętym Franciszkiem, być kolejnym bratem Albertem, to akurat wymieniam ulubionych świętych biskupa. Jeśli nas fascynują ci święci, to musimy poznać ich charyzmat i zastosować go w naszym życiu, w naszych realiach. Nie mamy nic kopiować. Więc myślę, że to myślenie można też na poziom instytucjonalny przenieść. Nie mamy cofać się do wzorów średniowiecznych, bo zbudujemy jakąś ponurą groteskę. Papiestwo nie może się cofnąć do czasów Innocentego III i próbować dominować nad rządami europejskimi. Byłoby to komiczne. On jest naprawdę daleki od ideologizowania. Jeśli mówimy o masowym chrześcijaństwie w średniowieczu, to też od razu można tutaj, może nie wysadzić w powietrze takie myślenie, ale wskazać, że przecież bardzo wiele rejonów istniało w Europie, gdzie właściwie pogaństwo dalej królowało, gdzie ta wiara była przyjęta, ale bardzo powierzchownie sprowadzała się do rytuałów. Zresztą w większości przypadków księże nie wymagali wiele więcej od swoich parafian. Sami często ledwo potrafili tam Ojcze Nasz i Credo wypowiedzieć po łacinie. Więc jeśli tęsknimy za czymś, co było w średniowieczu, to trudno jest te tęsknoty ulokować, jak chcemy być precyzyjni, bo właściwie za czym wtedy tęsknimy. Musimy pamiętać, że ta rzeczywistość kościelna była bardzo złożona, bardzo skomplikowana, były w niej elementy wspaniałe, tak jak ta teologia światła Opata Saint-Denis Sugera, naprawdę polecam książkę Georges'a Duby, Czas katedr, w którym możemy o tym przeczytać, ale były też w tej historii kościoła średniowiecznego elementy paskudne, takie jak zbrodnie popełnione podczas krucjat, jak nadużycia procesów inkwizycyjnych, jak absolutnie paskudny, zakłamany proces templariuszy. Wszystko przeprowadzone w imię Boga w Trójcy Jedynego. Tu znowu, kościołem jest papież Urban II, który wzywał do krucjaty. Także sama idea krucjat bardzo się zmieniała. Początkowo było jasne, że krucjata to jest wyprawa przeciwko muzułmanom, którzy zajęli Ziemię Świętą. W kolejnych wiekach okazywało się, że krucjata może być też podjęta przeciwko ludom bałtyckim, przeciwko Prusom, co dokonywali krzyżacy. Krucjata może być dokonana przeciwko Katarom, Albigensom. To już są krucjaty wewnątrzeuropejskie, przeciwko kogo określano heretykiem. Kogoś takiego można było napaść i zabić. Bardzo się zmieniało to myślenie. No, a w końcu mamy to myślenie, jakie prezentował Paweł Wodkowicz na soborze w Konstancji, że pogan nie wolno nawracać siłą. Że oni mają prawo żyć tam, gdzie żyją. Nie mamy prawa ich napadać, zabierać im ziemi, żeby ich nawracać, bo żadna w tym chwała Boża. Nie o to zupełnie chodzi. Mamy też takie postawy, jak znowu trochę wcześniej przeskoczę, jak świętego Dominika, świętego Franciszka. Oni nie sięgali po miecz, tak jak templariusze, tylko sięgali po Ewangelię. Sięgali po przykład własnego życia, po ubóstwo. W ten sposób starali się być wiarygodni i oni też podążali do Albigensów, ale żeby z nimi rozmawiać, a nie z nimi walczyć.
cokolwiek skrywałby kamień z pogardą rzucony do stóp. W kamieniu zaklęta jest cisza i pamięć i skarga znoszona bez słów. Tylko we mgle błądzi człowiek, na wietrze z niemocy drży. Na szczycie patrzeć się w słońce, gdy promień ku ziemi śle. Kwiat ognia kwitnie i krzew gorejący płonie złudzeniu wbrew. Tylko we mgle błądzi człowiek, na wietrze z niemocy drży. Na szczycie góry tracąc oddech kradnie powietrza.
Bardzo się zmieniało. Wspomnieliśmy już o zakonach takich jak dominikanie czy franciszkanie, dla których ubóstwo było absolutnie w centrum. Centrum tego, żeby być wiarygodnym głosicielem Słowa Bożego. Należało być ubogim, dlatego te zakony były nazywane mendykanckimi, czyli żebraczymi. Zakonnicy musieli utrzymywać się między innymi z żebraniny dosłownie. Nie mogli posiadać własności. To była pewna antyteza zakonów mniejszych, tego co we wcześniejszych wiekach obserwujemy w zakonie benedyktyńskim przede wszystkim. Od X wieku rozwija się kongregacja Klinii, klasztorów benedyktyńskich w Europie przede wszystkim pokarolińskiej. Klasztorów, które są bardzo bogate. Oczywiście mnisi żyją bardzo ubogo, ale same klasztory są bogate. Te pieniądze zyskują od książąt, od królów, którzy proszą o modlitwy za swoje zbawienie. Klasztory zyskują ogromne nadania ziemskie. Mnisi przestają pracować w pewnym momencie, już zajmują się wyłącznie zadaniami, czy liturgicznymi, czy gospodarczymi. Powstają wspaniałe dzieła sztuki. No i w pewnym momencie część mnichów mówi, koniec z tym, to nie o to chodzi w regule świętego Benedykta. Odłączają się, powstaje zakon cystersów. Ale znowu w ciągu 100 lat istnienia zakonu cystersów oni też stają się ofiarami własnego sukcesu. Znowu gdzieś ta surowość zaczyna zanikać i kończy się to tak, że Katarzy, czy Albigensi, ci średniowieczni heretycy, śmieją się z cystersów, którzy przyjeżdżają ich nawracać wozami pełnymi jadła, napitku i innych zbytków. Wtedy pojawiają się, jesteśmy na początku XIII wieku, wtedy pojawiają się zakony mendykanckie, no, bardzo nowoczesne, ruchome. Mnisi funkcjonowali raczej w miejscu, natomiast zakonnicy franciszkańscy, dominikańscy podróżowali nieustannie, głosili kazania. I znowu ubóstwo wzięli na swój sztandar. Potem oczywiście wszyscy czytelnicy imienia Róży wiedzą, co się działo w zakonie franciszkańskim. Te straszne spory o ubóstwo, które kończyły się niejednokrotnie na stosie albo innym rozlewem krwi. Chodziło tutaj o interpretację, czym jest to ubóstwo, czy klasztor może być bogaty, czy klasztor też musi być ubogi, tak samo jak każdy zakonnik. Upraszczam, ale ten spór o to, co to znaczy być ubogim, co to znaczy, że Chrystus był ubogi, trwał przez całe średniowiecze, był niełatwy do rozstrzygnięcia. Przecież jeśli ktoś odwiedził dwór papieski w Rzymie czy w Awinionie, no to spotykał się z nieprawdopodobnym bogactwem. Jeśli papież był w stanie zgromadzić i wysłać na Bliski Wschód armię krzyżowców, to też są tak zwane środki bogate, a nie ubogie. Tak więc mamy te zupełnie sprzeczne podejścia w średniowieczu do tego, czym jest ubóstwo i czym są środki ubogie, a czym środki bogate i czy można z nich korzystać w ewangelizacji. To był element reformy gregoriańskiej kościoła, wprowadzonej przez wieki. Jedną z przesłanek do wprowadzania celibatu była też kwestia majątków. Chodziło o to, żeby dzieci duchownych nie dziedziczyły majątku kościelnego, żeby on nie ulegał rozdrobnieniu. Między innymi, ale zatrzymanie się tylko na tym byłoby cyniczne, bo celibat ma oczywiście źródła ewangeliczne. Niemniej warto za biskupem Rysiem podkreślić, że nie zawsze celibat był, że są całe kawały historii Kościoła, czy nawet większość historii Kościoła, poczynając od czasów apostolskich, była bez celibatu. Ta dyscyplina pojawiła się w średniowieczu. W Polsce to jest już okres rozbicia dzielnicowego, reformy arcybiskupa Kietlicza w wieku XIII. Postawy oczywiście były różne. To jest wyzwanie w momencie, jak bycie księdzem wiąże się z tym, że nie będzie się ojcem rodziny. Jest to wyzwanie, ale też nie działo się to nagle. Księża byli do tego przygotowywani. Nie było oczywiście seminariów wtedy. Księża uczyli się u mistrzów, po prostu patrząc na to, jak pracują starsi od nich kapłani. Seminaria to jest dopiero kwestia okresu nowożytnego. Tak więc były postawy niechętne, ale też pogłębiała się teologia celibatu. O tym pięknie i bardzo fachowo pisze biskup Ryś, gdzie warto te fragmenty książki przeczytać. Na pewno nie jest to zagadnienie, do którego powinniśmy podchodzić z jakimś cynizmem, jakoś złośliwie, czy patrzeć na celibat jakąś sztuczną narośl, która się pojawiła w kościele nie wiadomo skąd. Nie, to zupełnie tak nie jest. Ma to swoje uzasadnienie, ma swój sens. Jakkolwiek dzisiaj wracają spory o celibat, to też nie jest to potępienie w czambuł. Nie o to tutaj chodzi. Biskup Ryś w wielu miejscach pytany o różne zjawiska historyczne mówi o tym, że na pewnym etapie pewne zjawiska były potrzebne, że być może tutaj to działanie Ducha Świętego widać. Może najciekawszym przykładem tego myślenia jest tutaj kanonizacja królowej Jadwigi. Nie doprowadzono do niej w XV wieku, mimo że nawet zgromadzono na to pieniądze, ale potem wydano na wojnę z krzyżakami. Jadwigę kanonizował przecież dopiero Jan Paweł II. No i biskup Ryś mówi, no widocznie ta kanonizacja była nam potrzebna, a nie ludziom w XV wieku. Tym bardziej powinniśmy się przyjrzeć tej Jadwidze, bo może coś w niej takiego jest, że właśnie do nas ona przemawia. Tak samo jest z innymi zjawiskami, z celibatem włącznie. Nie możemy na nie patrzeć w oderwaniu od tego, kiedy się pojawiały i jak to motywowano. W starożytnych świątyniach też przybywali do nich pielgrzymi i spędzali tam noc. Na przykład składali wota i doznawali albo nieuzdrowienia. To jest element religijności ludowej. Ta oficjalna teologia Kościoła musiała ten element przyjąć. Nie potępiła go, tylko raczej starała się go obudować zdrową teologią. Z tym się wiąże w ogóle kult świętych, który też trzeba było uporządkować, bo przez długi czas kościoły lokalne powoływały sobie świętych i dochodziło też do nadużyć, tak więc Rzym starał się te sprawy uporządkować. Porządkowano też kwestię kultu świętych, a więc miejsc, sanktuariów, w których znajdował się grób świętych, do którego przybywano, modlono się. Jeśli badamy mirakula, czyli zbiory cudów, które badał biskup Ryś, to widzimy, że ich redaktorzy, którymi byli księża, starali się, spisując je, jednocześnie budować pewną teologię. Te zbiory cudów były często czytane w czasie kazań jako tak zwane egzempla, czyli przykłady do zilustrowania jakichś postaw. No to, ponieważ to są zazwyczaj ciekawe historie, ciekawe anegdoty, kaznodzieje sięgali do tych zbiorów i w ten sposób to nauczanie mogło płynąć z ambony. Chodziło między innymi o to, żeby wskazać, że ostatecznie źródłem cudu jest Bóg, a nie święty. Modlitwa, z tym bywało też różnie, ale modlitwa generalnie powinna być skierowana do Boga za wstawiennictwem świętego. To jest w XV-wiecznych krakowskich mirakulach widać bardzo ten element nauczania, że nie należy modlić się do świętego bezpośrednio, tylko do Boga, aby przez zasługi na przykład Szymona z Lipnicy czy biskupa Prandoty dokonał danego uzdrowienia. Tak więc tutaj znowu nie ma się czego śmiać. Widać natomiast bardzo ciekawą pracę duchownych nad tym, żeby ta ludowa pobożność nie wymykała się poza jakieś ramy zdrowej ortodoksji. Na pewno bym się nie śmiał ani z ludzi średniowiecza, ani ze współczesnych czcicieli relikwii. To jest oczywiście nawet w katechizmie to jest element zupełnie marginalny. On jest chyba przedstawiony tylko gdzieś w nawiasie czy w przypisie, bo wiadomo, że zadaniem chrześcijanina jest czcić Chrystusa, a nie palec świętego Stanisława. Niemniej, jeśli pielgrzymka do palca albo do grobu świętego Jakuba w Komposteli wpłynie na czyjąś postawę wiary, to przecież wszystko jest okej. I o to też w chrześcijaństwie chodzi. Byle zawsze Boga mieć przed oczami, a nie coś, co go zasłania. Święty nigdy nie powinien przesłaniać Boga. I taka była zawsze zdrowa teologia dotycząca kultu świętych i relikwii. Jeśli chodzi o puentę książki, ona nam się zrodziła trochę niespodziewanie, przez to, że dołączyliśmy kilka rozdziałów. Ostatni rozdział dotyczy wspomnianych już trochę buntowników w kościele. Na końcu jest omawiany Jan Hus, I trochę pesymistyczna myśl, którą wysnuł biskup Ryś z listów Jana Husa, pisanych już z Konstancji, już w czasie uwięzienia. Hus jakkolwiek całe życie poświęcił walce o reformę Kościoła, dochodzi do wniosku, że właściwie ta reforma Kościoła jest niemożliwa, że będzie nią dopiero paruzja, dopiero powtórne przyjście Chrystusa. Daje do myślenia ta puenta. Dzisiaj też dużo mówi się o reformie Kościoła i o kryzysie Kościoła i być może powinniśmy mieć przed oczami tę myśl praskiego myśliciela. Na pewno może niepokoić, że taki gigant duchowy jak Hus doszedł do tak pesymistycznego wniosku, że chyba siły ludzkie nie wystarczą. Być może, przecież on to pisze pod koniec życia, już wiedząc, że zostanie spalony na stosie, być może stracił nadzieję na to, że działaniami ludzkimi do czegoś się jeszcze da doprowadzić. Niemniej, no, przecież wiemy, że historia na nim się nie skończyła i wspominaliśmy o tym, że 100 lat później pojawił się inny buntownik, który otworzył zupełnie nowe wrota w historii Kościoła. Więc z czego płynie wniosek, że ta potrzeba reformy nie zginęła, ale też, że wciąż pojawiają się ludzie, którzy znajdują w sobie siłę, żeby o te reformy walczyć.
gwiazd płochliwy błysk. Znajdzie twój wzrok najjaśniejszą wśród nich, niech spokojnie serce twe śpi. Prosto czyta Bóg.